Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Dziś wracamy do kongresu samorządowego, który wczoraj w Opolu się zakończył. Dwudniowy kongres, poniedziałek, wtorek. Przedstawiciele rządu, samorządowcy z całej Polski, ale także nauka i biznes. I teraz właśnie o tej edukacji, nauce i biznesie, bowiem za sprawą minister edukacji Anny Zalewskiej te tematy oświatowe, a za sprawą wicepremiera Jarosława Gowina nauka i biznes. No właśnie, mówiliśmy o konkrecie w związku z Odrą. Czy konkret w związku z nauką, biznesem i edukacją także mamy?
Mamy, ale tutaj pan prezydent powinien się wypowiedzieć, bo to są inicjatywy ze strony dyrektorów szkół miejskich, więc tutaj pan prezydent nie opowiada.
Proszę bardzo.
Ja już wspomniałem o tym, że faktycznie w ramach tego kongresu mieliśmy możliwość brania udziału w konsultacjach społecznych, w zasadzie w tym ostatnim dniu konsultacji społecznych, i taki realny wpływ na to, co się będzie dzieje. Zobaczymy, jak to się jeszcze przełoży na poprawki ewentualne do ustawy. No, wnosiliśmy kilka takich postulatów, między innymi możliwość kontynuowania nauki języka w ramach zespołów szkół, tak? Bo w chwili obecnej mamy profilowane językowe gimnazja. Nie chcielibyśmy przy okazji tej reformy utracić czegoś, co fajnie funkcjonuje, tak? Więc mamy kilka pomysłów na to, jakby to mogło zostać zrealizowane, i pani minister entuzjastycznie do tego podeszła, kazała napisać szybciutko tylko te uwagi. Wysłaliśmy, no trzymamy kciuki, że to będzie realizowane.
I jeszcze o szkolnictwie zawodowym, o tych praktykach.
Natomiast szkolnictwo zawodowe, no bo w chwili obecnej mamy taką możliwość, że uczeń, który uczęszcza na praktyki zawodowe, może mieć 50% nieobecności. No to i może mieć zaliczenie, tak? No więc my sami pauperyzujemy to szkolnictwo zawodowe w taki brutalny sposób, i tutaj też...
Ale uczniowie nie musieli się starać w takim razie.
No, absolutnie.
To jest straszne, że w ogóle 50% nieobecności, czyli jeżeli w jakiejś klasie mają 2 tygodnie praktyki, to znaczy, że przez tydzień nie muszą być na praktyce. No to co, tak by mamy szkolić naszych przyszłych zawodowców? No nie.
No i tutaj dotykamy w zasadzie w tej dyskusji sedna problemu przedsiębiorców, to znaczy w chwili obecnej, no podstawowy temat to są miejsca, to są ręce do pracy, i my musimy te nowe kadry wykształcać. No, w takiej formule, jak w chwili obecnej, wszyscy się zgadzają co do tego, no szkolnictwo zawodowe jest na równi pochyłej, więc liczymy
właśnie,
na to.
Pani minister użyła nawet takiego sformułowania, że szkolnictwo zawodowe musi być u pracodawcy.
I to jest
najważniejsze.
No to jest słuszne. Zawsze będzie tak, że podstawa programowa, no, musi mieć czas na to, żeby się przygotować, żeby procedować. W związku z tym ci uczniowie zawsze będą do tyłu przed tym, co się dzieje w rzeczywistości, a świat dzisiaj się zmienia nieprawdopodobnie. Więc oni muszą być u tego pracodawcy, żeby się nauczyć realnych potrzeb, realnych zwyczajów i pewnej kultury. Pani minister nawet opowiadała o takich sytuacjach, które są niestety prawdziwe, i każdy pracodawca, który miał na stażu praktykantów, to przyzna, że nawet tego, że się nie spóźniać mają, żeby nie rzucać papierków, żeby dbać, by się czuć odpowiedzialnym. No, nawet tego savoir vivre nie ma, no bo biznesmen bierze na 2 tygodnie na praktykę, a praktykant mówi po tygodniu: ja mam prawo do 2 tygodnia wolnego. No to my sami nie możemy demoralizować tych młodych ludzi, tak? Ale ja chciałam powiedzieć o to taką swoją bardzo prywatną refleksję, która jest potwierdzona, bo ja byłam z panią, potwierdzona po raz kolejny. Ja byłam z panią minister w Toruniu na prezentacji założeń reformy i widziałam, jaka była reakcja, jak była pozytywnie przyjmowana. A dzisiaj, czy przedwczoraj, jeździłam z panią minister po Polszczyźnie i widziałam, jak jest przyjmowana przez praktyków założenia reformy, jak jest reforma przyjmowana, jak sama pani minister. No po prostu to jest nieprawdopodobny dialog specjalisty, fachowca ze specjalistami, praktykami. I ci ludzie się po prostu rozumieją. Pani minister jest otwarta na wszystko. No, chociażby to, że dzisiaj, czy był ostatni dzień konsultacji, świetne pomysły zostały złożone przez opolską oświaty, mówi: róbcie od razu propozycje, wniosek składajcie, żeby to się jeszcze do końca dnia zmieściło w ramach konsultacji społecznych.
Bardzo dynamiczna, kompetentna osoba. Cieszę się, myśmy próbowali tą reformę, nazwijmy to tak, realizować takim metodą chałupniczą tutaj w Opolu, w naszym Centrum Kształcenia Praktycznego. No, staraliśmy się wiązać tych pracodawców silnie ze szkołami, tworzyć klasy profilowane i klasy patronackie, dostarczać, pomagać przedsiębiorcom wychodzącą z tej współpracy i dostarczać naszych uczniów. Natomiast, może brzydkie słowo dostarczać, natomiast oferować jak najszerszą tą skalę współpracy. Natomiast no, lepsze jest rozwiązanie systemowe. No, pozwoli nam się skupić na tym, jak to robić, a nie na wszystkich aspektach prawnych i organizacji.
No i zdaje się, Centrum Kształcenia zostało potraktowane dość modelowo, że pani minister rzeczywiście odwiedziła, prawda?
Tak, co więcej, spotkała się z kółkiem i ich pracę oglądała i to z dosyć dużym zainteresowaniem, powiedziałabym, że nawet z nastwem. Tam chłopaki byli zadowoleni niezmiernie. No i ale o to chodzi, żeby pani minister była w miejscach, gdzie to kształcenie zawodowe się czyni. Zresztą muszę zacytować jednego z nauczycieli, który był na panelu z panią minister, wstał i powiedział, jestem nauczycielem z 27-letnim stażem, przeżyłem różnych ministrów, wykłady różnych ministrów słyszałem, nie chciałbym nawet ich cytować, a dzisiaj pani minister gratuluje tego, że ma pani tak to usystematyzowane. Właśnie na to wszyscy zwracają uwagę, że ten pomysł na reformę, na te zmiany w edukacji jest usystematyzowany. I pani minister podkreśla, to jak długo mamy patrzeć z zamkniętymi oczami, czy przymykać oczy na to, co się złego dzieje w oświacie. My dzisiaj, tu i teraz musimy dokonać zmian. I te zmiany muszą być lepsze, dobre.
Nie wiem, czy pani minister wpadła na ten pomysł w Opolu. W każdym razie padła taka obietnica, dla nas bardzo konkret, dla samorządowców, że będzie ogłaszała przetarg dla wszystkich szkół na aktualizację oprogramowania. No to dla nas jest bardzo ważna sprawa. Tylko chcę dobić takiego targu, że w takim razie te pieniądze zaoszczędzone będziemy wydawać na tablice
multimedialne.
Jeżeli tak to ma to wyglądać, no to my w to wchodzimy.
To jest konkret. To jest właśnie kobieta,
która przyjeżdża, dynamiczna, która rzuca pomysłami, mówi, zgadzacie się, podoba wam się, jeżeli nie, to dlaczego, macie inny pomysł i tak się z tą kobietą rozmawia.
No dobrze, ale drodzy państwo, czy nie jest trochę tak w takim razie, bo tak jak państwa słucham, ale też nie mogę nie pamiętać o tym, co mówią nauczyciele, szczególnie nauczyciele gimnazjum i co mówią samorządowcy a propos reformy oświaty i tej likwidacji gimnazjum. Czy nie jest tak, że zadowoleni są właśnie nauczyciele, którzy obecnie uczą w szkołach średnich, czyli w szkołach ponadgimnazjalnych, zawodowych również, bo tutaj jest rzeczywiście konkret, jeżeli chodzi o reformę, ale z kolei obawy, no i być może w dużej mierze uzasadnione są wśród nauczycieli gimnazjów, no i wśród samorządowców, którym przyjdzie realizować właśnie założenia tej reformy. Czy te obawy były także na kongresie, pani wojewodo?
Ja chciałam powiedzieć, że zastanówmy się i zadajmy sobie pytanie, odpowiedzmy na to pytanie. Kto jest podmiotem oświaty? Podmiotem oświaty są dzieci. I wszyscy co do tego się zgadzamy, że gimnazja się nie sprawdziły. Pani minister zresztą podawała statystyki, ja już to nie będę wchodziła. Wszyscy jesteśmy rodzicami, wszyscy się tych gimnazjów boimy, a jak przeszliśmy wiek dziecięcy gimnazjalny, to z ulgą oddychamy, tak? Więc to, że ta reforma jest potrzebna, wszyscy się co do tego zgadzamy. Więc jeżeli 80% populacji zgadza się co do tego, że gimnazja należy pożegnać, że trzeba zreformować oświatę, to wątpliwości pozostałej części, które notabene są rozwiewane przez panią minister. Ja uczestniczę w tych spotkaniach, rozmawia z nauczycielami i mówi, dlaczego wy się obawiacie? W gimnazjum już nie będziecie pracować, ale będziecie pracować w innych punktach. Co więcej, ta reforma zakłada, że będziemy potrzebowali mnóstwo nauczycieli właśnie w szkołach zawodowych, w przyszłości będącymi się nazywać branżowymi. Wy nam jesteście po prostu potrzebni. I nie zapominajcie, że gdyby nie było reformy, to nie byłoby, to i tak problemy by dotknęły oświatę, bo jest niż demograficzny.
Ale czy te wątpliwości pojawiły się na samym kongresie ze strony samorządowców, czy
nie,
ich nie było?
Właśnie nie pojawiały się, dlatego że uczestniczyli w tych panelach, w tych rozmowach ludzie, którzy po pierwsze znają projekt oświatowy, projekt tej reformy i po drugie no też wiedzą, jak kształtowany jest budżet. Z czego jest finansowana oświata? No z czego? Z subwencji przecież, czyli z tego, co spływa z Warszawy.
Więc samorządowcy mówią, że subwencja nie starcza.
Nie starczała wczoraj i nie starczać będzie w przyszłości, tak? Przecież zupełnie inny model proponuje pani minister. Nawet to, co przed sekundą powiedział pan prezydent. Jeżeli to tak ma wyglądać, to wchodzimy w to. Pani minister zamienia te pieniądze, szuka tych pieniędzy, kieszenie zamienia, patrzy, gdzie przepływają te pieniądze. I tak w ten sposób rozmawia z samorządowcami. Mhm. Że nie macie się czego obawiać. Oczywiście, że reforma to zawsze nie... Ta przyszłość jest nieznana, w związku z tym budzi pewne wątpliwości, ale nie może budzić sprzeciwu, zwłaszcza jeżeli jest taka logiczna i tak uzasadniona i tak potrzebna.
Czyli rozumiem, że Opole też nie ma obaw, jeżeli chodzi o reformę oświaty i szczególnie likwidację gimnazjów.
Znaczy, my przede wszystkim nie odpowiadamy za tak zwany nadzór pedagogiczny, tak? No, naszym zadaniem jest prowadzenie jako organ prowadzący odpowiednich jednostek. Myśmy pokazali, że potrafimy wdrażać reformy i przemyślane reformy szybko i bezboleśnie dla nauczycieli, ale tutaj zgadzam się z panią wojewodą, że dla uczniów przede wszystkim. Więc myślę, że w dłuższej perspektywie, no my jesteśmy na to przygotowani po prostu, tak? Albo przygotowujemy się do tego intensywnie. My swego czasu tworzyliśmy zespoły szkół i to się opłaca, bo gdyby będzie nam to pomagało w prowadzeniu tej oświaty, więc koncentrujemy się na realizacji tych zadań. Natomiast no, ważne jest tak naprawdę nie jak to podzielić, tylko co tam w tym środku się znajdzie i czy faktycznie skończymy z tym, że tylko 30% uczniów zdaje na przykład matematykę.
No, bo to jest tragiczne.
Tak nie może być.
No tak nie może być, bo my wciąż myślimy niepodmiotowo. Czyli zapominamy, że najważniejsze w tym wszystkim są dla nas dzieci i przyszłość naszego kraju. Jeżeli w dzisiejszym systemie edukacji 30% zdaje maturę z matematyki, to o czym to świadczy? Że oświata jest fenomenalna, rewelacyjna, taka dobra? Nie. My już dawno powinniśmy się byli zastanowić, co z tym problemem zrobić, bo to jest realny problem. Jeżeli dzisiaj dzieciaki po informatyce, po 3 latach informatyki nie potrafią wpisać w Wordzie, to co, my jesteśmy w XXI wieku? No, proszę państwa, zastanówmy się, jeżeli dzisiaj przychodzą do nas rodzice też z forum, bo pyta pani o refleksję z forum. Ludzie z panelu wychodzili i mówili tak, rodzice przychodzą i nie wiedzą, jak zadania w podstawówce rozwiązywać. To o czym to świadczy? Mm-hmm. Że my dzisiaj, pani zresztą minister sama mówiła, że trzeba będzie wręcz podręcznik instruktażowy dla rodziców, jak rozwiązywać zadanie, jak się uczyć z dziećmi. O czym to świadczy? Że my mamy świetną oświatę?
Oświata to szczególnie ten pierwszy dzień, natomiast jeszcze króciutko, bo mało czasu nam pozostało, chciałam zapytać o ten drugi dzień. Tam to przede wszystkim tematy związane z Smart City, cyfrowa rewolucja miast, obywatel IT, to tak hasłowo bardzo mocno mówię, ale czy w tym drugim dniu, już typowo panelowym, czy tam samorządowcy rzeczywiście rozmawiali na temat najbardziej palących problemów samorządów, czy na temat przyszłości bardziej, bo te hasła związane ze Smart City, z cyfrową rewolucją, obywatel IT. Nie wiem, na ile to jest teraźniejszość, a na ile jest to przyszłość, panie prezydencie.
Znaczy, nie nazwam tego dyskusji nad jakimiś palącymi problemami. No to już jest taka proza życia. Taki pozytywizm. Musimy budować nowoczesny samorząd. Spróbowaliśmy tak zagregować te tematy, żeby one były po prostu ciekawe i interesujące. Oczywiście rozmawiamy o przyszłości, bazując na teraźniejszości. Ja sam się wiele na tych panelach nauczyłem, nawet w tych, których uczestniczyłem. Tak na przykład przy Centrum Usług Wspólnych. My staramy się to budować. W Opolu Gdańsk już jest o krok dalej. Będziemy musieli go gonić.
Właśnie, ja przy tym chciałam się zatrzymać, jeżeli chodzi o centra usług wspólnych. Na jakiej zasadzie mają funkcjonować i dlaczego Opole jest tym tak bardzo zainteresowane?
Znaczy, myślę, że wszystkie samorządy będą zainteresowane, bo do tego czasu, od jakiegoś czasu pewne regulacje prawne uniemożliwiały centralizację pewnych funkcji. Biznes to już dawno robi, buduje centra wspólne, na przykład księgowe, kadrowe, informatyczne, potem to jeszcze outsourcuje, to już jest jak gdyby kolejny etap. Natomiast samorządy nie miały takiej możliwości prawnej lub były pewne wątpliwości prawne w tej materii. Natomiast to powoduje przede wszystkim wzrost jakości świadczonych usług przez samorząd, także redukcję kosztów, także wiele dobrego dla samych pracowników, bo jeżeli mówimy na przykład o usługach finansowych, pani księgowa zwykle na przykład w szkole czy w przedszkolu jest sama i w zasadzie pójście na chorobowe jest wykluczone, tak? Natomiast jeżeli my stworzymy centrum usług wspólnych, będziemy tam realizować te funkcje księgowe na przykład, no to w tym momencie jest uregulowane zastępstwo, wszystko przebiega sprawnie. Także jest to na pewno przyszłość. Centralizacja pewnych funkcji, które samorząd ma. Mamy kilkaset jednostek.
Czyli na przykład to mogłoby tak funkcjonować zupełnie praktycznie. Wszystkie jednostki podległe pod miasto, na przykład oświatowe, tak, mają jedną księgowość.
Dokładnie, czyli jedna jednostka prowadzi te zadania związane z obsługą księgową i zamiast na przykład w 1/4 etatu w 4 jednostkach mamy jeden etat, jest to ta sama osoba, tak, żeby nie było to żadnych obaw, to nie nie mówimy o redukcji zatrudnienia czy zwalnianiu osób, absolutnie. Mówimy o tym, żeby centralizować pewne rzeczy, no bo tak wygląda teraz świat.
Księgowość, zakupy, co jeszcze?
Księgowość, zakupy, IT, obsługa prawna, HR. To są rzeczy, które najczęściej najłatwiej centralizować z różnych względów i to tak w sektorze prywatnym także się dzieje. No ale można analizować też inne obszary. Trzeba od czegoś zacząć powolutku. Chcemy to robić oczywiście w dialogu też ze środowiskiem, z pracownikami, z dyrektorami jednostek oświatowych, tak żeby ten przepływ i komunikacja przebiegała jak najsprawniej, nie było żadnych obaw, bo to wszystko jest po to, żeby zapewnić lepszy komfort pracy, ale także lepszą efektywność.
Ale też pomiędzy kilkoma samorządami, czy wszystko w ramach jednego samorządu?
No to już kolejny krok, bo to faktycznie jest tak, że są już takie pomysły po to, żeby centralizować to jeszcze między samorządami. No na razie próbujmy centralizować pewne zagadnienia w ramach jednego samorządu. Natomiast w sferze rządowej też to się dzieje, to sławne nasze centrum mandatowe na przykład, no to jest przykład Centrum Usług Wspólnych dla jednostek z całego kraju, realizowana w ramach jednej jednostki i wydaje się, że trudno znaleźć wady takich rozwiązań.
Pani wojewodo, rzeczywiście to jest przyszłość, żeby łączyć, a nie rozdrabniać pewne usługi?
Tak, ale proszę nie kojarzyć tego z tym, co się wydarzało w PRL-u. Dzisiaj mamy zupełnie inny
instrument. Centralizacja nie zawsze dobrze się kojarzy, tak?
Tak, bo to nie zawsze chodzi o też decyzyjną centralizację, ale przede wszystkim o taką operacyjną, tak? Ten przykład z księgową, która jak jest na chorobowym czy na urlopie, której jej się należy i nie ma zastępstwa i wtedy się rodzi problem, jest bardzo dobrym przykładem. Natomiast to, że będziemy mieli to centrum mandatowe krajowe właśnie w Opolu, właśnie w Nysie, czyli na całej Opolszczyźnie, no to pokazuje po raz kolejny sukces naszego województwa, ale pokazuje myślenie z centrali rządowe, że owszem, tworzymy centra, centralizujemy różne usługi, ale niekoniecznie do tego wykorzystamy Warszawkę i specjalnie w cudzysłów wykorzystam tu Warszawę. Cała Polska ma pracować dla Polski.
Czyli jednym słowem Opole pokazało, że może takie wydarzenia organizować. Pierwsze duże za nami, czekamy na kolejne, tak?
Tak, czekamy na kolejne. Właśnie chciałam pana prezydenta zapytać i niech pan prezydent
czy kongres
jeszcze
będzie cykliczny?
Tak, dokładnie. Ja po kongresie, bo każdy się musiał zarejestrować na kongres, dostałam takie ładne podziękowania i tam mi na koniec napisano, że zapraszamy za rok. Rozumiem, panie prezydencie, że za rok się znowu spotykamy.
Ja w ogóle to chciałem trochę autopromocji w tym przypadku zrobić i podziękować też wszystkim zaangażowanym w organizację tego projektu, bo naprawdę w dużym tempie, na najwyższym poziomie krajowym, albo nawet i więcej, zrealizowany. To nasze Centrum Wystawniczo-Kongresowe super funkcjonuje, sprawdza się, jest impreza za imprezą, festiwal wina sera skończył się
kongresem samorządowym.
Skończył się tak wieczorem, rano już przygotowania do kongresu, także to naprawdę pokazuje sprawność organizacyjną i moim przyjaciołom przyjaciół z ratusza i z Centrum Wystawniczo-Kongresowego. Także dziękuję serdecznie i tak za rok też spotkamy się, a w grudniu zapraszamy na testosteron.
Proszę, a czy ja też mogę podziękować i zwrócić uwagę na... Nie, proszę państwa, bo to ważne, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że pewne rzeczy odbywają się dzięki inicjatywie właśnie tutaj lokalnej instytucji i osób. I tutaj bardzo mocno chciałam podkreślić, żeby ta sprawa była no taka znana powszechnie, mianowicie ten koncept sportem w Dobrzeniu Wielkim, dzisiaj za chwilę w Opolu, ale działającym dla Elektrowni Opole, który gdzieś tam kiedyś świtał już drzewiej, to do realizacji przeszedł dzięki naprawdę osobistemu udziałowi i wielkiej pracy pana wojewody Adriana Czubaka. O tyle to jest takie tym bardziej sympatyczne, przyjemne i szczególne, no pan wojewoda do tej pory pracował właśnie w elektrowni Opole, był odpowiedzialny za inwestycje rozbudowy elektrowni i absolutnie czuł potrzebę, czy czuje potrzebę tego portu. Osobiście w czasie urlopu nawet jeździł do pana ministra Grubarczyka, rozmawialiśmy z panem premierem Morawieckim, z panem ministrem Kwiecińskim, z ministrem finansów, wtedy jeszcze Szałamachą, żeby no no, móc to wszystko sprzęc. I parę miesięcy pracy i dzisiaj, proszę bardzo, jest konkret w postaci tego listu intencyjnego. Ja to mocno chcę podkreślić, bo chcę pokazać, że my tutaj wszyscy dla Państwa bardzo mocno pracujemy.
Czekamy w takim razie na kolejny kongres samorządowy i kolejne rezultaty właśnie tutaj w Opolu, no i rezultaty dla całego regionu. A dzisiaj o podsumowaniu tego pierwszego mówiła wicewojewoda Wioletta Porowska. Dziękuję bardzo. Oraz wiceprezydent Opola Maciej Wujec.
Dziękujemy.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.